Witam po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą. Dziś rozmawiamy o morsowaniu. Przed przerwą wprowadziłem was w historię, co, na czym w ogóle to morsowanie polega. Ale tak jak obiecywałem, przed przerwą będziemy dzisiaj rozmawiać o morsowaniu od strony naukowej. Ze mną w radiu doktor habilitowany Robert Podstawski, Szkoła Zdrowia Publicznego.
Tak, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.
Wiem, że pan doktor oprócz tego, że morsuje sam, zajmuje się również morsowaniem, saunowaniem od strony naukowej. No i właśnie, czy w morsowaniu chodzi o samą tą zimną wodę, czy to jest jeszcze powiązane z czym innym?
Znaczy generalnie, jeżeli byśmy tak patrzyli szerzej, co nie, to według mnie to jest jakaś forma towarzyskiego, aktywnego spędzania czasu, co nie. Taka w sumie adresowana do ludzi, którzy chcą być aktywni. Od strony naukowej też możemy tu mówić o takim antystresie, tak? Natomiast no, część osób traktuje to jako formę taką extreme sports, jak ja to mówię. I nie zawsze się to kończy dobrze. Inni bardziej ze względów zdrowotnych. W tej kwestii, jeżeli chodzi o badania, no tutaj chyba mi się wydaje, że nasze środowisko olsztyńskie, mam tu na myśli nie tylko siebie, ale i doktora Tomasza Boraczyńskiego, Michała Boraczyńskiego z BUEJOSW, jak również no i nasze środowisko tutaj z Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii aktualnie prowadzimy dość regularne badania dotyczące wpływu stresu termalnego na parametry fizjologiczne człowieka. I tych prac już muszę powiedzieć, że będzie chyba z 15, nawet ponad 15. Prowadzimy je nie tylko w środowisku polskim, ale z Amerykanami, z Finami, dlatego że chyba jedne z pierwszych badań w tej kwestii zrobili Finowie. Aczkolwiek, jeśli możemy mówić na przykład tutaj już o takich nieludzkich, nazwijmy to, eksperymentach polegających na ekspozycji na niską temperaturę, to zdało mi się znaleźć informacje w takim czasopiśmie naukowym Medycina Sportiva. Były one przeprowadzane w pierwszym chyba obozie koncentracyjnym w Monachium. I z tych informacji, które ja znalazłem, to był to Instytut Medycyny Lotniczej w Monachium, w którym próbowano zbadać, zabezpieczyć przyszłych pilotów właśnie przed skutkami hipotermii. I w jednej na przykład serii takich badań przetrzymywano nagich mężczyzn w temperaturze otoczenia około minus 6 stopni Celsjusza do 14 godzin, czyli to jest chwila, kiedy następuje zamarzanie tkanek obwodowych i obniżenie temperatury rektalnej już tam do 25 stopni Celsjusza. W innych eksperymentach tam na przykład mężczyźni nadzy, jak i standardowych ubraniach lotniczych wraz z ekwipunkiem byli zanurzani w wodzie od 2 do 12 stopni Celsjusza i znalazłem taką informację, że spośród 103 mężczyzn poddanych tym procedurom znany jest tylko jeden przypadek przeżycia doktora Leona Michałowskiego. To był polski ksiądz i również lekarz medycyny. Generalnie te badania wykazały, że wraz z obniżeniem temperatury wewnętrznej najbardziej wyraźne okazały się zmiany składu krwi, czyli zwiększenie zawartości hemoglobiny o 10-20%, dwukrotne zwiększenie lepkości krwi, to co na przykład się obserwuje przy stosowaniu erytropoetyny, tak jako dopingu, znaczny wzrost liczby leukocytów, utrzymujące się podwyższone stężenie glukozy o 80-100%. I to są chyba te jedne z tych pierwszych badań, o których mi się udało usłyszeć. Natomiast słyszałem też o badaniach rosyjskich, więźniów rosyjskich, którzy podpisali taką umowę na badania i oni z kolei byli badani w niskich temperaturach, ale w środowisku wodnym. Te badania były dość, też można powiedzieć, że okrutne, bo oni musieli przebywać chyba w ciągu każdego dnia około 20 godzin w wodzie i mieli oczywiście jakiś czas, w czasie którego mogli wychodzić. To były przerwy kilkunastominutowe, natomiast z tego, co czytałem, z tego, co się dowiedziałem, no, skończyło się to dość tragicznie dla wielu z nich, nie tylko ze względu na, powiedzmy, doprowadzenie tam do pewnych zmian kardiometabolicznych niepożądanych w organizmie, ale również oni nie wytrzymywali psychicznie tego, tak? No bo siedzieć, tak mówiąc kolokwialnie, w wodzie 20 godzin na dobę, no to no, nie każdy takie coś wytrzyma. To są te badania pierwsze. Jeżeli chodzi o badania na przykład nasze, to myśmy badali głównie studentów. Ja badałem głównie studentów, dlatego że zachęcam studentów do stosowania sauny. Tutaj w tym przypadku od razu powiem, jak ja traktuję saunę i te definicje, z którymi ja się spotkałem. Sauna to nie jest tylko ekspozycja na ciepło, ale to jest naprzemienne stosowanie gorących i niskich temperatur. I teraz wszystko zależy od proporcji, bo jeżeli wejdziemy do sauny powiedzmy na 15 minut, to jest minimalna dawka, jaką powinien stosować organizm. Jeżeli chcemy w ogóle jakieś reakcje fizjologiczne wywołać w organizmie, no to teraz dużo zależy od tego, ile będziemy mieli w tej następnej fazie schładzania, tak? Czyli czy to będzie faza na przykład 5-minutowego odpoczynku w takim pomieszczeniu, nazwijmy neutralnym, czy też będzie to na przykład odpoczynek polegający na tym, że wejdziemy sobie do takiego małego zbiornika z zimną wodą, gdzieś 10 stopni Celsjusza, no i wtedy już reakcja jest zupełnie inna. Myśmy na przykład stwierdzili, że u studentów dochodzi do obniżenia akcji serca. Proszę zwrócić uwagę, na przykład ze 160 nawet, takie maksymalne wartości uzyskiwane w saunie, czyli to są już te takie, można powiedzieć, niezbyt zdrowe wartości, bo generalnie taka zdrowa, nazwijmy to w cudzysłowie, wartość tętna to jest około 120 uderzeń na minutę do, no powiedzmy, 140, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z organizmem wytrenowanym, tak, regularnie korzystającym z sauny, czy mówimy o sportowcu. Natomiast już powyżej 140 mamy do czynienia z przemęczeniem układu sercowo-naczyniowego. I dlatego na przykład sauna nie powinna być stosowana po ekstremalnych wysiłkach, czy po dużych, długotrwałych treningach, które powodują w czerpaniu organizmu, dlatego że ona będzie dalej stymulowana to obciążenie organizmu, a nie będzie działała relaksująco. Tak samo nie powinno się sauny stosować bezpośrednio przed ciężkimi treningami. Nie mówiąc już o tym, że na niektórych działa ona w sposób taki rozluźniający, ale ja generalnie stwierdziłem, że większość badanych jest takich sennych na drugi dzień, jak ich pytaliśmy, to oni są tacy zrelaksowani, ale tacy zmęczeni, co nie? Tak pozytywnie i chce im się spać, czują się tak powiedzmy błogo. Badania przeprowadzone na studentach wykazały na przykład, że osoby, które posiadają nadwagę lub są otyłe, reagują bardziej gwałtownie i u nich podwyższenie temperatury albo zwiększenie częstości akcji serca jest dużo bardziej, nazwijmy to, agresywne i uzyskują wyższe wartości tej częstości skurczów serca niż osoby szczupłe. Też aktywność fizyczna ma duży wpływ. Osoby, które są bardziej aktywne i regularnie korzystają z sauny, one też uzyskują relatywnie duże wartości tętna, ale na przykład stwierdziliśmy, że u tych osób występuje zwiększone pocenie się. A pocenie się jest to jeden z objawów termoregulacyjnych, ponieważ wydzielanie potu reguluje nam temperaturę, czyli homeostazę organizmu. Tak? Organizm musi zachować stałą temperaturę ciała i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z hipotermią, jeżeli już ta temperatura ciała zejdzie poniżej 35 stopni, to jest taka, powiedzmy, można powiedzieć, przysłowiowa teoretyczna bariera, wtedy dochodzi już do takich procesów, które związane są z obkurczeniem naczyń krwionośnych, tak, ze zmniejszeniem przepływu krwi obwodowej do wnętrza, zmniejsza się ta przemiana materii. I tu wracając do tych badań, które żeśmy tam wykazali, częstość skurczów serca z tych 160 nam zeszła nawet u niektórych do 405. Czyli tu możemy już mówić o bradykardii, tak? Bo jeżeli zejdziemy poniżej 50 skurczów serca na minutę, na przykład bardzo dobrze wytrenowani sportowcy, niektórzy uzyskują wartości 40, 46, triatloniści, ale czytałem też na przykład takie opracowanie w jednym z czasopism medycznych, że osoby, które na przykład stosują erytropoetynę, to było u kolarzy. Ja to mówię specjalnie, bo tak, pan tak, jest fanatykiem kolarstwa. Stosowanie erytropoetyny może zwiększyć na przykład o 11% do 11% liczbę krwinek czerwonych. Krwinki czerwone są odpowiedzialne za transport tlenu. W tym momencie krew robi się bardziej taka lepka i bardziej gęsta. No i tutaj w tym przypadku może dochodzić do jakichś niebezpiecznych, co nie, zawałów. A częstość skurczów serca u takich kolarzy w czasie snu uzyskiwała czasem wartości 25 uderzeń na minutę. I z tego, co udało mi się wyczytać, taki kolarz jest podłączony pod specjalną aparaturę, no do tego, żeby nie wszedł stan śpiączki.
Albo
tak?
Musi wstawać w nocy i ćwiczyć.
Dokładnie. I tak. Ten sprzęcik, jak mówię kolokwialnie, żeby było to dla odbiorcy bardziej czytelne, informuje go o tym i on wtedy musi wstać, pojeździć na rowerku z pół godziny, żeby ta częstość weszła znowuż na jakiś pożądany poziom. po czym kładzie się spać, więc tak to wygląda i jednak pewnych fizjologicznych, tak, genetycznie uwarunkowanych tutaj szlaków lepiej nie zbaczać z tych szlaków, tylko podążać bardziej z nimi.
W tym momencie przerwę na chwilę, ponieważ muszę zaprosić wszystkich Państwa na przerwę. Oczywiście bardzo przyjemnie się słucha pana doktora, ale o reszcie kwestii związanych z saunowaniem, z morsowaniem porozmawiamy po przerwie.